Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Czy jesteśmy skazani na nielegalną imigrację? W zeszłym tygodniu w Instytucie Zachodnim w Poznaniu odbyła się konferencja o nazwie Globalny Szok 2022-2023 i jego konsekwencje, wyzwania dla pokoju i bezpieczeństwa. Podczas wielu zagadnień geopolitycznych omawiano również konsekwencje napływu imigrantów i uchodźców do Europy. Jest środa, 25 października. Aleksandra Fedorska, Bartosz Garczyński i realizujący nasz program Krzysztof Jankowski. Witamy i ruszamy z kolejnym odcinkiem Magazynu Zachodniego. Już za chwilę rozmowa na temat nielegalnej imigracji, a moimi Państwa gościem będzie organizatorka konferencji o bezpieczeństwie w Instytucie Zachodnim, dr Joanna Dobosz-Dobrowolska, ekspert Komisji Europejskiej do spraw globalnego bezpieczeństwa i kryzysów humanitarnych. Następnie rozmowa Aleksandry Fedorskiej z profesorem Dirkiem Oszmanem o różnicach kulturowych i społecznych pomiędzy Niemcami wschodnimi i zachodnimi. Magazyn Zachodni czas zacząć od rozmowy z naszym pierwszym gościem. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No to jaki jest główny cel tego spotkania? Jakie cele sobie stawiacie?
Oj, celów mamy bardzo wiele. Najważniejsze to, żeby zdiagnozować, jak wygląda współczesny świat i jak w tym współczesnym świecie, jakie cele stawiają sobie najważniejsi gracze supermocarstwa plus organizacja, która dla nas jest najważniejsza, czyli Unia Europejska.
Często te cele są sprzeczne, wchodzą w konflikt ze sobą, jak widzimy w ostatnich latach, prawda?
O, zdecydowanie tak i dla nas wszystkich jest jasne, że mamy na świecie w tej chwili dwa wielkie bloki, które z sobą rywalizują. Jeden tak roboczo można nazwać tak blok państw demokracji i wolności pod wodzą Stanów Zjednoczonych i drugi blok to jest blok państw autorytarnych, którym prym wiodą Rosja i Chiny, a pomiędzy tymi dwoma blokami mamy duże strefy zgniotu, czyli te strefy, w których toczą się różne konflikty, no i mamy tutaj i Ukrainę i Bliski Wschód, którym teraz się wszyscy zajmujemy, ale oprócz tego jest jeszcze cała trzecia wielka grupa państw, którą kiedyś nazywano państwami niezaangażowanymi, to są państwa i Afryki, i Azji, które nie rozumieją tego konfliktu i rozgrywają swoje własne interesy.
Kim są goście? Kto bierze udział w dzisiejszej konferencji?
Goście mamy wspaniałych i bardzo im dziękuję za przyjazd. To są goście z Akademii Sztuki Wojennej z Warszawy, która jest współorganizatorem naszego dzisiejszego wydarzenia. To są goście z Centrum Doktryny Szkolenia Sił Zbrojnych z Bydgoszczy, goście z Instytutu Europy Środkowej, bo Europa też jest jednym z głównych punktów naszego zainteresowania.
W czwartek omawiali Państwo tematy bezpieczeństwa. Temat pierwszego dnia konferencji określiła Pani jako kruchy świat. No właśnie, bo jesteśmy już po panelach tych czwartkowych, to czy ten świat naprawdę jest kruchy, czy wali się ten porządek, który dotychczas znaliśmy na świecie?
On już się zawalił. My od 24 lutego ubiegłego roku żyjemy w innej rzeczywistości, mimo że część z nas mogła nie zdawać sobie z tego sprawy, dlatego że nie tylko wybuchła wojna na Ukrainie, ale ta wojna podzieliła świat.
Ja spotkałem się z takimi opiniami, że wojna na Ukrainie trwa, ale że w związku z tym, że Rosja tak naprawdę nie osiągnęła swoich celów militarnych i politycznych, to ten porządek jest cały czas jednak zachowany. Nie mamy do czynienia z wojną, powiedzmy, światową, tylko wręcz, że tej wojny nie będzie, bo Ukraina dała nauczkę Rosji. Czy pani podzieliła taki pogląd?
Ja niestety nie mogę go podzielić. Ja widzę troszkę świat inaczej, bo widzę tą gigantyczną rywalizację z perspektywy globalnej, czyli prosiłam, żeby nie spoglądać tylko i wyłącznie z perspektywy naszej wewnętrznej europejskiej, bo jeśli spojrzymy trochę z większej perspektywy globalnej, to widać, jak bardzo zawaliły się struktury regulujące porządek międzynarodowy, czyli ten porządek, który dla nas jest najważniejszy. Procesy pokoju i bezpieczeństwa można w pewien sposób regulować, ale trzeba mieć fora, na których się rozmawia i gdzie można ze sobą, mimo wielkich konfliktów, w tych strefach zgniotu, ale uzgadnia się pewne elementy polityki.
No ale mamy takie fora, przecież jest to ONZ chociażby.
No właśnie, ONZ jest w moim sercu bardzo głęboko, natomiast jest w tej chwili gigantyczna dyskusja na temat reformy ONZ-u. W przyszłym roku odbędzie się wielkie spotkanie organizowane przez Niemcy i Namibię, jak ma wyglądać ONZ. I tu pomysł jest jeden, że być może uda się zminimalizować rolę Rady Bezpieczeństwa ONZ. No to jest trzęsienie ziemi na rzecz decyzji podejmowanych przez organizacje międzynarodowe, ale regionalne, takie, które będą ze sobą współpracowały w ramach tak zwanego sieciowego multilateralizmu. Świat jest tak bardzo wielopolarny, mamy wiele nowych ośrodków siły. Już nie możemy powiedzieć, że świat jest Pax Americana, czyli jest unipolarnym światem, w którym wartości amerykańskie i polityka amerykańska ma jakąś taką decydującą rolę. Wcale tak nie jest. Świat nam pękł, jedna właśnie po Ukrainie, czy po wybuchu rosyjskiej wojny w Ukrainie, możemy powiedzieć, że stało się dla nas wszystkich jasne. Świat pękł, z jednej strony mamy Amerykę, ale z drugiej strony mamy Chiny wspierane przez Rosję, w tym tandemie nie wiadomo, jak długo potrwa ta współpraca, ale mamy też tam inne państwa, takie jak na przykład Indie, które rozgrywają swoje własne interesy i właśnie inne państwa świata robią, co chcą.
No właśnie, w jakim kierunku powinna pójść Europa w obliczu tych światowych zagrożeń? Czy znamy już odpowiedź na to pytanie?
Ale nie mamy żadnych wątpliwości. My nie mamy innego wyjścia, bo jeśli chcemy przetrwać jako pewna wspólnota europejska, niekoniecznie pod nazwą Unia Europejska, ale my musimy ze sobą współpracować. I nasze rekomendacje są jasne. Solidarność i współpraca w ramach Unii Europejskiej w bardzo różnych kontekstach i na bardzo różnych polach, nawet jeśli jest to w niektórych elementach dla nas niekorzystne. Ale bez tego nie poradzimy sobie. Nie możemy zbudować z naszego państwa fortecy, bo i tak wielkie wyzwania globalne, one nas zaleją wtedy. Możemy sobie poradzić z wyzwaniami, jak w jakikolwiek sposób regulować procesy pokoju i bezpieczeństwa, tylko jak będziemy jako jedna duża rodzina Unii Europejskiej.
Tylko jedna duża rodzina Unii Europejskiej to też jedna duża rodzina, która wspólnie podejmuje decyzje. Ja mam wrażenie, że w 2015 roku zabrakło tej wspólnej decyzji. Wiele państw było chociażby przeciwko przyjmowania fali nielegalnych imigrantów, a jednak kraje starej Unii podjęły taką decyzję, jaką chciały. Teraz mierzą się z konsekwencjami. No jak uniknąć w takim razie tej niechęci Europy Środkowej wynikającej z tego, że po prostu mamy wrażenie, że Zachód nas nie słucha?
To nie jest tak, że nas nie słucha. Bardzo wielu ekspertów również dzisiaj podkreślało, że my unikamy prezentacji własnego głosu na forum Unii Europejskiej i w związku z tym unikamy wpływu na decyzje. Nie możemy tylko uderzać pięścią w stół, że z czymś nie zgadzamy. Musimy oferować nasze własne rozwiązania. I myślę, że nam się to zacznie wreszcie udawać.
Ale pani doktor, te rozwiązania były uszczelnienie granic, nie przyjmowanie nielegalnych imigrantów, po prostu ustanowienie innych reguł, jeżeli chodzi o sposoby walki z migracją. Europa postawiła jednak na przyjmowanie imigrantów. No i w tym momencie na Zachodzie też obserwujemy takie skutki, jakie to przyniosło. Mamy wojny gangów w Szwecji, mamy ataki terrorystyczne we Francji, w Belgii. No, tego w Polsce nie ma.
Nie ma na razie. Migracja to jest tak wielkie wyzwanie, że żadne państwo nie poradzi sobie samo. Pan przywołał 2015 rok, ale kryzys migracyjny, który przedtem mówiliśmy, w 2015 roku wielki kryzys migracyjny przybyło do Unii Europejskiej 1 milion migrantów, ja bym nie użyła słowa nielegalnych, bo żaden człowiek nie jest nielegalny, tylko użyłam słowa niekontrolowana migracja.
Ale nielegalnych w znaczeniu takim, że nielegalnie przekraczających granice. Nie chodzi o nielegalnych ludzi, tylko chodzi o to, że po prostu jeżeli imigrant przybywa do Polski, no to przechodzi przez punkt graniczny, przechodzi pewną procedurę, natomiast ktoś, kto przedostaje się w sposób nielegalny, no to tu jest ten przymiotnik nielegalny.
Ważne podkreślenie jest to, że 2015 rok to była mała liczba, używając pana słowa, nielegalnych migrantów w stosunku do tego, co się dzieje później. W ubiegłym roku mieliśmy ich dużo więcej niż w 2015 roku, a nie mówiliśmy o kryzysie, a jednocześnie u bram Europy czekają miliony kolejne, bo mamy 281 milionów migrantów w różnych państwach, tak zwanych wysoko rozwiniętych, w których można ich policzyć, ale mamy również 250 milionów osób, które znajdują się w ruchu migracyjnym i są w tak zwanej strefie bliskiej zagranicy Europy. Więc, czyli przede wszystkim w Afryce Północnej, na Bliskim Środkowym Wschodzie, czy w Azji Centralnej, ale już w ruchu migracyjnym w kierunku Europy.
I może być tego więcej ze względu chociażby na konflikty, prawda?
Nie tylko ze względu na konflikty, bo tych konfliktów jest dużo. W 2022 rok to są 42 konflikty zbrojne, z których zdecydowana większość toczy się blisko Europy. I ci ludzie nie mają dokąd uciekać, nie są w stanie się tam zatrzymać, więc oni prędzej czy później do nas dojdą. I nie możemy oskarżać państw starej Unii Europejskiej, że one zaprosiły imigrantów, ale mają przeszłość kolonialną, w związku z tym niech się z tym borykają. Bo oni się tutaj nie zatrzymają. Coraz więcej ludzi wybiera też Polskę jako miejsce swoje docelowe. Nie zatrzymuje się na zachodzie Europy, tylko również chce żyć w Polsce, bo my sobie często nie uświadamiamy, że my jesteśmy rajem dla ludzi, którzy przychodzą z Afryki.
Naprawdę? No tutaj akurat chyba nie mamy tak rozbudowanej polityki socjalnej jak na zachodzie Europy. No tak słyszałem, przynajmniej jeżeli chodzi akurat o tendencje, czy też te ruchy migracyjne, to one zawsze były skierowane w kierunku tych państw takich najbardziej rozwiniętych. Właśnie Szwecja, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, no, czyli tam, gdzie teraz te problemy no, się nawarstwiają.
Widzi pan, ale to mówimy tylko o takich ludziach, którzy my tak postrzegamy imigrantów, że oni chcą przyjechać i wyciągnąć rękę po jakieś pieniądze, które im będą kapały z nieba, z naszych pieniędzy przez nas zarobionych. A to nie jest tak. To są ludzie, którzy poszukują swojego miejsca do życia i oni uważają, że oni tutaj mogą doskonale się odnaleźć, mogą założyć swoje własne biznesy, mogą podjąć pracę często taką, której Polacy nie chcą podejmować, a jednocześnie będą mieli bezpiecznie, bo nic im nie będzie spadało na głowę, będą mogli wychowywać swoje dzieci, poszły te dzieci do szkół i oni są bardzo otwarci. Natomiast rzeczywiście to są ludzie, którzy przybywają z innych kultur. Czyli będziemy mieli nowe grupy transkulturowe, ale to od nas zależy, co my z nimi zrobimy. Tak, czy będziemy ich witać i nie chodzi o taką kulturę powitania, ale jednocześnie integrować do społeczeństwa i do wartości, których oni muszą tutaj przestrzegać, czy też będziemy powodować, że oni będą spychani gdzieś na margines życia społecznego i będą się tworzyć takie, jak pan mówił, gangi, równoległe społeczeństwa i nowe granice transkulturowe. A to od nas zależy.
Ja wierzę, że na zachodzie Europy akurat zostali oni przyjęci z otwartymi ramionami, natomiast to, co widzimy teraz, to niestety konsekwencje, które dotknęły tamte społeczeństwa. Nie wiem, jak pani uważa. Chciałbym, czy też życzyłbym sobie, abyśmy my takiego scenariusza jednak, tego zachodnioeuropejskiego, nie powtórzyli.
Ja też bym sobie tego życzyła, ale to w dużym stopniu jest nasze zadanie do odrobienia, bo na Zachodzie mamy dużo błędów w postaci polityki wielokulturowości albo w ogóle polityki przyjmowania migrantów, zostawiania ich samym sobie, ale jak spojrzymy sobie na Niemcy, czy teraz na Francję, ale przede wszystkim na Niemcy od mniej więcej 15 lat, one wdrożyły politykę asymilacji, co się fatalnie nazywa, ale de facto jest to polityka asymilacji, gdzie dzieci od najmniejszych lat, czyli od trzeciego roku życia dzieci imigrantów mają obowiązek pójścia do przedszkola po to, żeby wpoić im określone sposoby myślenia i określone wartości.
No i zobaczymy, czy to się uda. W takim razie moim i Państwa gościem była dr Joanna Dobosz-Dobrowolska. Bardzo dziękuję za rozmowę, pani doktor.
Dziękuję bardzo.
Magazyn Zachodni.
Już teraz rozmowa na temat różnic pomiędzy wschodem a zachodem Niemiec. Zapraszam na rozmowę Aleksandry Fedorskiej z jej gościem.
Niemiecki profesor Dirk Oschmann, który na co dzień zajmuje się literaturą XVIII i XIX wieku, był gościem Poznańskiego Instytutu Germanistyki oraz Instytutu Zachodniego. Przedstawił tu w Poznaniu swoje tezy na temat problemów i komplikacji związanych z połączeniem Niemiec wschodnich i zachodnich. Sam profesor Oschmann urodzony jest w Niemczech Wschodnich i w swoim wykładzie przedstawił poglądy z perspektywy Niemiec Wschodnich. Zwrócił uwagę na problemy natury kulturowej, ale także na problemy z wykluczeniem Niemców Wschodnich w życiu politycznym, ekonomicznym i społecznym. Panie profesorze, pan właśnie wskazał nam, jak bardzo zmarginalizowani i opuszczeni są Niemcy na wschodzie w porównaniu z Niemcami zachodnimi i ogólnym społeczeństwem. Czego oczekuje pan od zachodnich Niemców jako mieszkaniec Lipska, mieszkający w Niemczech Wschodnich? Jak Zachód powinien zachowywać się wobec niemieckiego wschodu? Niemiec zachodni powinien zachowywać się wobec wschodu tak, jak powinien się zachowywać wobec wszystkich innych grup społecznych, a mianowicie w sposób uczciwy, pełen szacunku i oczekuje się tego nie tylko do wschodu, ale w kontakcie z wszystkimi innymi. Co powracając do wschodu, to nie jest to jednolity blok. Należy postrzegać wschód z całą jego różnorodnością, z jego polifonią i należy wyrazić, że traktuje się go poważnie i wyciągnąć z tego konsekwencje. Lipsk jest akurat trudnym przykładem, jest czymś zupełnie innym. Coś innego to Turinga czy Mecklenburgia. Chodzi więc o uznanie różnorodności i różnic kulturowych. One są przecież także na zachodzie bardzo wysoko cenione. Jeśli Niemcy Wschodnie oczekują tego od zachodnich Niemców, są one widocznie świadome tego szerszego problemu. W Polsce uważa się, że Niemcy w stosunku do Wschodu powinny szanować odmienność i traktować odmienny punkt widzenia od własnego z szacunkiem. Tak, oczywiście, tu chodzi zasadniczo o uświadomienie sobie swoich własnych uprzedzeń, własnych niechęci, które mamy wszyscy, które zostały nam przekazane, które być może sami sobie ukształtowaliśmy. O tą krytyczną refleksję, o to nam chodzi, o ograniczenie jej w jak największym stopniu lub utrzymanie jej w pewnych granicach, także o traktowanie wszystkich innych, czy traktujemy ich z tym samym szacunkiem, tym samym dystansem oraz poczuciem proporcji, jakiego oczekujemy od innych. A jednak uważam, że ta kwestia Niemiec zachodnich i wschodnich jest szczególna, jest inna. W końcu jest to jeden kraj, to jest jedna i ta sama historia. To jest wspólne tysiąc lat. To jest jedna i ta sama kultura. To są przecież te same tradycje, te same wspomnienia. To co te 40 lat, gdy te kraje żyły osobno, zrobiły z ludźmi, że oni różnią się swoją tożsamością, że mają odmienne tożsamości? To jest przecież krótki okres czasu, biorąc pod uwagę całą historię Niemiec. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że historia Niemiec jest bardzo zróżnicowana, a Niemcy w swojej obecnej formie istnieją właściwie dopiero od 1990 roku. Wcześniej granice tego kraju wyglądały całkiem inaczej. Kraj był od zawsze podzielony, historycznie zawsze podzielony, na różne obszary geograficzne, z których niektóre były bardziej rozległe na południu, niektóre bardziej rozległe na wschodzie. Innymi słowy, zawsze coś się działo. Ale dzielą ich też ostatecznie doświadczenia historyczne. Na przykład taki fakt, że w Niemczech mamy dwie duże religie, a mianowicie katolicką i protestancką, które bardzo się od siebie różnią. Protestantyzm jest, że tak powiem, raczej pospolity w regionie wschodnio-niemieckim, oczywiście. Jest tam silniejszy, po prostu z powodów historycznych, ponieważ Luther akurat tam, w Wittenberdze, ogłosił swoje tezy. Tak więc wschód jest protestancki, który następnie po 1945 roku wszedł w taką specyficzną relację z ateizmem jako formą państwową. I uważam, że nawet jeśli 40 lat wydaje się pani krótkim okresem czasu w skali historycznej, nie można zapomnieć, że mamy na wschodzie Niemiec prawie 60 lat dyktatury. A mianowicie od 1933 roku do 1990. To jest taka rzecz, że my, znaczy się kilka pokoleń, zasadniczo żyliśmy dłużej w niewoli. Byliśmy zamknięci. To wpłynęło na ludzi, na sposób ich indywidualnego rozwoju, ale także na świadomość zbiorową i oczywiście te różne konteksty ideologiczne, różne doświadczenia polityczne, różne doświadczenia społeczne, inne możliwości rozwoju gospodarczego, mentalnego ukształtowały ludzi przez te kilka pokoleń aż do 1990 roku. Czy ma to też związek z okupacją sowiecką? Na Zachodzie mocarstwa przyniosły Niemcom zachodnim kapitalizm. O tym mówił pan właśnie w pańskim wykładzie. Pan mówił o planie Marshalla, o rozwoju gospodarczym. Dokładnie tak. To są wspólne doświadczenia całego obozu socjalistycznego. Imperium Radzieckie to nie tylko Niemcy Wschodnie, to też Polska, Węgry, Rumunia, Bułgaria. To bycie zamkniętym w tym ideologicznym, politycznym i gospodarczym systemie. Tak było też w NRD. A następnie wspólne doświadczenie społeczeństwa transformacyjnego po 1990 roku. Tego nie należy lekceważyć. To była niewiarygodna zmiana. Wielu bardzo dobrze wykształconych ludzi wyjechało na zachód, też w latach 90. Powracając do Niemiec, to tam drenaż zaczął się już w 1961. Dlatego też zbudowano mur, aby powstrzymać ten drenaż mózgu, aby powstrzymać dobrze wykształconych ludzi przed opuszczeniem kraju. Potem do 1989 roku, mimo muru, wielu ludzi opuściło ten kraj, po prostu uciekło. Niektórzy zostali nawet zabici. A po 90 roku około 4 miliony ludzi opuściło wschód i wyjechało na zachód lub gdzieś dalej za granicę. Jest to oczywiście bardzo silny element demograficzny, który zmienił wschód. Socjologicznie wschód jest społeczeństwem o obniżonej pozycji społecznej, ponieważ wiele osób z klasy średniej, ci dobrze wykształceni, ci z klas akademickich, oni opuścili ten kraj i brakuje ich siły, ich idei, ich energii. Tego brakuje na wschodzie. Brakowało tego przez ostatnie 30 lat. Czasem ci ludzie teraz wracają na wschód z zachodu lub nawet z zagranicy, ale to, co zostało utracone, zostało utracone. Brak siły intelektualnej, siły gospodarczej i siły politycznej. Tego nie można już zrekompensować i być może nie będzie to już nigdy nadrobione. Nie można więc zapomnieć o ekstremalnych zmianach demograficznych, jakie wschód przeszedł w ostatnich 30 latach. Tak, lecz zastanawiam się nad tym, jak się to ma do bieżących, teraz aktualnych danych gospodarczych. Na przykład Brandenburgia, kraj związkowy leżący na wschodzie Niemiec, jest obecnie najszybciej rozwijającym się krajem związkowym w Niemczech. Jeden z tak ważnych i wiodących producentów aut elektrycznych, Tesla, założył właśnie tam swoją fabrykę. Nigdzie indziej, tylko tam w Brandenburgii. Amerykański Intel buduje fabrykę chipów w Brandenburgii, a najnowsze chipy z Tajwanu będą produkowane w Dreźnie. Tam tajwańska firma również otwiera swoją fabrykę. W Dreźnie mówi się nawet, że nie ma już tam nikogo, kto mógłby tam pracować. W Magdeburgu też nie mogą znaleźć pracowników. Oznacza to, że na wschodzie nie ma już bezrobocia. Tam są naprawdę fantastyczne miejsca pracy. Dlaczego więc mowa jest nadal o tym biednym wschodzie? Przecież dane ogólnokrajowe świadczą o tym, że tak wcale nie jest. Ależ oczywiście, że nadal tak jest. W sferze publicznej Wschód jest nadal przedstawiony jako odstępstwo od normy. A to wsparcie ekonomiczne, które jest teraz dostępne, jest kontynuacją tak zwanego wsparcia w latach 90. i 2000. I to one przyczyniło się do problemów infrastrukturalnych na Wschodzie, a mianowicie na obszarach wiejskich, ale także to, o czym pani teraz wspomniała. To jeszcze bardziej pogłębi fakt, że obszary wiejskie będą w coraz gorszym stanie. Pytam się panią, kto rządzi w tych nowoczesnych spółkach? Kto to jest? Kto na tych spółkach ucierpi? Czy będą to również Niemcy Wschodni? Czy oni znajdą się na wysokich pozycjach? Dostaną dobrą pracę, czy tą marną? Czy oni już teraz gdzieś wyjadą, czy będą wyjeżdżali? Musimy poczekać i zobaczyć, jaki będzie to miało wpływ na całe społeczeństwo. Jest całkiem jasne, że wsparcie finansowe, które zostało przyznane pojedynczym regionom, pojedynczym miastom, takim jak Jena, Poczdam, Rostock, przyczyniło się do pogłębienia problemu. Tak samo będzie w przypadku Intela w Magdeburgu, także co do producentów w Dreźnie i w innych przypadkach. Musimy więc poczekać i zobaczyć, jakie skutki przyniesie to w dalszej perspektywie, co nie zmieni faktu, że Wschód jest całkowicie niedoreprezentowany pod względem uczestnictwa. To się w ogóle nie zmieniło. Panu głównie chodzi jednak o uczestnictwo w kulturze, o samostanowienie. Dobrze rozumiem? Nie, to nie jest takie proste. Tu nie chodzi o partycypację polityczną. Chodzi o to, że Wschód musi być w stanie pomóc sobie sam w kształtowaniu tej demokracji we wszystkich obszarach społeczeństwa. Nie ma znaczenia, czy chodzi o kulturę, media, sądownictwo, politykę czy gospodarkę. Wschód jest całkowicie niedoreprezentowany. Wszędzie. I to będzie się pogłębiać i podział kraju będzie kontynuowany, jeśli Wschód nie zostanie włączony do uczestnictwa, do reprezentacji i odpowiedzialności za tą demokrację. Tak, to jest część problemu, którym ja się zajmuję. Chodzi o to, jak wzmocnić tą demokrację, która znalazła się pod presją i zaczyna się chwiać w Niemczech. Jak możemy ją wzmocnić, jak możemy ją ustabilizować, o to tu chodzi. A można to zrobić tylko wtedy, gdy duża część społeczeństwa, a mianowicie około 16 milionów Niemców Wschodnich, również będzie miała poczucie, że jest częścią tego społeczeństwa i że jest w stanie odpowiednio je kształtować i dotyczy to wszystkich obszarów. Nie oznacza to, że należy całkowicie uodrębnić się od Zachodu. Nie. Tu chodzi o uznanie różnorodności kulturowej, która istnieje na Zachodzie, ale tak samo na Wschodzie. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Do usłyszenia.
Nie wiem jak państwo, ale ja odczytałem ocenę chwiejności demokracji na wschodzie Niemiec z tym, że wzrasta tam na przykład popularność prawicowej partii Alternative für Deutschland. Mimo, że sam różnie oceniam tę formację, to jednak mam wrażenie, że wśród wielu uczonych pokutuje przekonanie, że demokracja jest tylko wtedy, kiedy wyborcy głosują na partie lewicowo-liberalne. No, ja bym powiedział, że właśnie takie przekonanie nie ma zbyt wiele z demokracją wspólnego. Natomiast co do omawianej wcześniej kwestii imigracji, jak widzimy, jest to temat palący w Europie. Mieliśmy okazję w Polsce wypowiedzieć się w tej sprawie w referendum, ale część mediów oraz partii politycznych, co ciekawe, również określających się jako demokratyczne właśnie, zniechęcała do wzięcia udziału w tym najwyższym akcie demokracji. Jak więc widać, słowo demokracja może mieć znaczenie wręcz odwrotne od powszechnie znanego. To był Magazyn Zachodni, Aleksandra Fedorska, Bartosz Garczyński i Krzysztof Jankowski. Żegnamy i zapraszamy Państwa za tydzień.
Magazyn Zachodni.